Tak, jesteśmy w dalszym ciągu w temacie Efraima. Mówimy o Efraimie, pamiętamy, mówiliśmy ciekawe rzeczy. Zaczęliśmy właściwie od jego ojca, od Józefa. Przypomnieliśmy, że w jakim wieku został wzięty do niewoli? Ile miał lat? 17 lat, tak. Kiedy staje przed Faraonem, ma 30 lat, także kilkanaście lat w więzieniu, 13 lat w więzieniu. Tuż przed wyjściem z tego więzienia umiera jego Józefa, tam będzie dziadek Józefa. Dziadek to jest Izaak w wieku 180 lat, także to jeszcze były takie porządne roczniki, można powiedzieć. Później już Jakub żyje tylko 147 lat, Józef tylko 110, można powiedzieć. Ale to, co ważne jest jeszcze, to, że Jakub, kiedy umiera, kiedy już są w Egipcie, przyszli do Józefa, Jakub błogosławi synów Józefa. Pamiętamy tę dziwną rzecz, którą robi, krzyżuje swoje ręce i kładzie prawą rękę na młodszego, a lewą na starszego. W ten sposób wywyższa, powiedzieliśmy, błogosławieństwo, wywyższa obfitość, bo jak pamiętamy, imię Efraim oznacza płodny, podwójnie płodny, tak? Podwójnie płodny oznacza. I jakby wywyższa to nad to nieszczęście, nad tą udrękę, bo pierwszy syn Manasses otrzymał imię, po tym właśnie mówi, że już koniec jest mojego utrapienia. Koniec mojego utrapienia. Potem, żebyśmy dobrze to zrozumieli, i szkoda, nie zrobiłem jednej rzeczy, zapomniałem wrzucić mapę Izraela, jak wyglądało podział wszystkich plemion, to zobaczylibyśmy, że Efraim i Manasses będą zajmowali największą powierzchnię, najbardziej dorodne tereny. I to jest ważne, ponieważ w przyszłości imię Izrael i Efraim będą wymienne. Efraim i Izrael będą wymiennymi imionami. Ale będzie to rozdzielone. Efraim i Izrael to jest to północne królestwo, wszystkie 10 plemion, a na południu zostaje Beniamin i Juda. Oni razem tam zostają na południu. Także królestwa się podzieliły. Za czasów gdzieś Dawida prawdopodobnie pisze Asaf swój psalm, bo ten psalm dzisiaj mamy przed sobą, psalm 78. Psalm Asafa gdzieś 979 rok przed naszą erą. Ale jeszcze potem, skaczemy tutaj setkami lat. Zobaczymy, zresztą przyjrzymy się temu jeszcze później. Pamiętamy, jeżeli Jakub błogosławił swoje wnuki, które usynowił de facto. Później mamy Mojżesza po 400 latach, też pod koniec swojego życia, też wspomina i bardzo wyraźnie mówi, pamiętamy, o tysiącach Manassesa i dziesiątkach tysięcy Efraima. Chociaż w stosunku do początkowej liczby, na początku, ta liczba Efraima zmalała. Liczba Efraima przy wejściu do ziemi obiecanej zmalała. Niemniej jednak w dalszym ciągu był to potężny szczep, potężny ród i rzeczywiście pomnożyli się bardzo. To, co otrzymali, było olbrzymie. I jeżeli jeszcze tylko wspomnę na jeszcze dalsze czasy, to jest 755 rok około, kiedy prorokuje Izajasz, kiedy prorokuje Ozeasz, czyli ósmy wiek naszej ery już, tak? To jest bardzo późno po tym wszystkim. W dalszym ciągu zobaczymy Efraima jako potężnego. Efraima, który jest odpowiedzialny też za pewne bardzo ważne rzeczy. Nie wiem, czy będę więcej mówił jeszcze o proroku Ozeaszu, ale pamiętamy, to jest ten, który taki nieszczęsny życiorys musiał ożenić się z prostytutką. I te różne rzeczy, które tam między nimi się działy, to był obraz dla Izraela. I tam bardzo często, co chwilę pojawia się Efraim, Efraim, Efraim. Ich odpowiedzialność, to co oni zrobili, Boże pragnienie, Boże serce jest wylane w tym wszystkim. Tragiczne to wszystko było, historia Ozeasza. Niemniej jednak miłość Boża, która jest pokazana wtedy, jest czymś cudownym, jest czymś niesamowitym. I to warto przeczytać, warto rozważyć. Mówię, nie wiem, czy odniosę się jeszcze szczególnie do księgi Ozeasza, ale dzisiaj zostaniemy na tym psalmie 78. Jeżeli chodzi jeszcze o samego Efraima, Efraim jako ten potomek fizyczny, on miał 5 synów. Też spotkała go tragedia w jego życiu. W pierwszej księdze Kronik, 7 rozdziale, od 21 jest zapisana historia. dosyć tragiczna. Jego synowie wybrali się, wyruszyli po to, żeby zająć stada swoich sąsiadów. Jakiś tam obcy naród był obok i tam byli ludzie z Gad. Ludzie z Gad, urodzeni tam, oni zabili tych pięciu synów jednego dnia. Tak więc Efraim dowiaduje się jednego dnia, że zginęli wszyscy jego synowie. Bardzo go opłakiwał go przez długi czas. Przychodzili jego bracia również, żeby go pocieszać. Ale potem jeszcze jeden syn mu się urodził, Beria. I to było takie nieszczęście w jego domu. Jeżeli będziemy patrzyli na ten psalm 78, zobaczymy tutaj, właściwie no my czytamy z takim specjalnym nastawieniem. Psalm to coś, szukam pocieszenia, szukam natchnienia, szukam czegoś dla swojej duszy. Ale są też rzeczy w Biblii pisane, które są po prostu polityką. Polityka, ale też i religia. Religia i polityka, te duchowe rzeczy i te, powiedzmy takie w cudzysłowie, świeckie, one się przeplatają. One się przeplatają. I nie powinniśmy rozdzielać w ogóle takiego czegoś, że a to jest moje zdrowie, to jest moja praca, tu jest ekonomia, to są pieniądze, albo nie wiem co jeszcze, a tam jest Bóg. Tam jest Bóg. Bóg to jest w kościele, Bóg to jest w takich szczególnych momentach. Nie, to wszystko jest razem, to zawsze istniało. Również w tym psalmie, w historii Izraela, kiedy czytamy ich historię, czytamy o polityce, czytamy tak samo o tym, co Bóg robił z nimi. Że to nie było po prostu coś innego, tak? Że to tak samo jak nie można w drugą stronę powiedzieć, to, że mam pracę, że już mam błogosławieństwo, to, że mam zdrowie, że już wszystko jest dobrze przed Bogiem, że moje rachunki są jakby wyrównane. Szczególnie zakochanie, to takie jest taka cecha, zauważyłem, że niektórzy, kiedy się zakochują, to mają wrażenie, że to jest takie Boże uczucie. Ja się z tym zgadzam. Ale to wcale nie znaczy, że osoba, w której się zakochałeś, że jeżeli masz tylko uczucie, to wszystko jedno w kim. Tak nie jest. Także nie można oddzielać naszego życia, to co się dzieje w nim, ta cała ekonomia, zdrowie, te wszystkie sprawy, które dotyczą nas, sercowe również, że to jest coś osobnego. Bóg przez cały czas działa i chce nam coś powiedzieć. Ta pieśń została wprost od razu nazwana pouczająca. To jest pieśń pouczająca, pieśń Asafa, jedna z kilkunastu pieśni Asafowych, pisanych właśnie za rządów Dawida. I bardzo mocno będzie się odnosiła do polityki, do tego, co się wtedy działo. I pewna prawda dotycząca Efraima, bardzo przykra, bardzo smutna, będzie tutaj wyłuszczona, będzie nam pokazana i będzie jako przestroga dla nas, pouczenie. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej, nakłońcie uszu na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne. Cośmy słyszeli i poznali i co nam opowiadali ojcowie nasi. Tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu. Chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Pierwsza rzecz, zwróćmy uwagę. Mówi o tym, że będzie opowiadał następnym pokoleniom. Czyli inaczej mówiąc, będzie składał świadectwo, będzie opowiadał o tym, co Bóg uczynił, jaki Bóg jest, chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Tą linijkę warto sobie zakreślić, warto ją zakreślić w swojej Biblii i pomyśleć nad tym, czym ja mogę się dzielić. Czy ja mam takie świadectwo? Mówię swoim dzieciom, chociażby moim przyjaciołom, mówię o tym, kim Bóg jest w moim życiu, o Jego chwalebnych czynach, o Jego mocy, o Jego cudownych dziełach, których dokonał. Piąty wiersz. Związał Jakuba przykazaniami. Jakub to jest to dolne pokolenie, tam gdzie Dawid teraz rządzi. Tak? Ustanowił w Izraelu zakon, mówi ogólnie. Jedno i drugie, Jakub i Izrael, dla nich ustanowił zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go swoim synom. Znowu warto zakreślić, aby głosili go swoim synom, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy mu się urodzą, znowu co robili? Opowiadali go dzieciom swoim. To jest Boże przykazanie. Jeżeli podobały nam się te dwie pierwsze pieśni, które grała Elżbieta, podobały się? To powinniśmy powiedzieć, to jest moja Biblia, proszę bardzo. Tu, dzisiaj to czytałem. Bracie, siostro, spotkajmy się dziś na kawiarence. Powiem ci, co dzisiaj Pan do mnie mówił. Jego słowo jest tak potężne. Pan, Jego moc, Jego Duch Święty, jak oni prowadzą, to jest coś niesamowitego. Prawda? Taka powinna być normalna reakcja wierzącego człowieka, który czyta te słowa i również wie, bo nawet nie musi mieć przykazania, on, to jest naturalne dla niego, że będzie chciał o tym opowiadać. Znowu opowiadali go dzieciom swoim, aby. W 5 i 6 wierszu, 7 wiersz, że i żeby, tam dobrze podkreślić, tak? Że mają co robić, pokładać nadzieję w Bogu. Dalej, nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego. Boże przykazania są związane z nadzieją, którą mamy. Boże przykazania są związane z tym, że ja pamiętam o moim Bogu. Zgadza się? Proste. 8 wiersz. Żeby nie byli jak ich ojcowie, pokoleniem przekornym, niewiernym, pokoleniem niestałego serca, którego duch nie był wierny Bogu. Czyli to było pokolenie, które miało słowo, miało to wszystko objawione, ale nie byli wierni. Nie byli wierni, jeżeli nie jesteśmy wierni Bożemu Słowu, to i nie jesteśmy wierni Bogu. Jeżeli nie jesteśmy wierni Bogu, to i nie jesteśmy wierni Jego Słowu. Jedno z drugim idzie doskonale w parze. I teraz, 9 wiersz, ten dotyczący Efraima. Synowie Efraima, łucznicy, uciekli w dniu boju. Synowie Efraima, łucznicy, uciekli w dniu boju. I dalej mamy wytłumaczenie tego. 10 wiersz. Nie strzegli przymierza Bożego, a według zakonu Jego nie chcieli postępować. Zapomnieli o czynach Jego i o cudownych dziełach, które im ukazał. Wobec ojców ich, teraz od 12 wiersza do 17, co Bóg czynił? Co Bóg czynił? Możemy podkreślić. Wobec ojców ich czynił cuda w ziemi egipskiej, na polach Soanu, rozdzielił morze, przeprowadził ich, ustawił wody jak wały, prowadził ich za dnia w obłoku, a całą noc w blasku ognia. Rozłupał skały na pustyni, napoił ich obficie jakby głębiami wód, sprawił, że strumienie trysnęły ze skały, wody spływały jak rzeki. Lecz co oni, 17 wiersz, lecz oni dalej grzeszyli przeciwko Niemu i buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni. I tak dalej ta historia będzie przypominana nam, będzie szła, my chcemy się skoncentrować na Efraimie i tylko zakończę, końcówka od 67 wiersza, mówi tak, wzgardził zatem namiotem Józefa, a plemienia Efraima nie wybrał. Lecz wybrał plemię Judy i górę Syjon, którą miłuje. Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, jak ziemię, którą ugruntował na wieki. Wybrał Dawida, sługę swego, powołał go od trzód owiec. Przywiódł go do owiec karmiących, aby pasł Jakuba i lud jego i Izraela, dziedzictwo jego. I on pasł ich w prawości serca swojego i prowadził ich rozsądnie ręką swoją. W jaki sposób Efraim zamarzył sobie, że będzie on sam panował? I to stało się później po podziale królestwa, kiedy po Salomonie, kiedy królestwo się podzieliło na północne i południowe. Rzeczywiście Efraim przejmuje władzę. Aż dziwne, że ten psalm jest napisany wcześniej. Być może mówi już o zakusach, być może mówi o tym, do czego mogło dojść i rzeczywiście do tego doszło. A może był ten psalm napisany później. Trudno mi powiedzieć na ten temat, ale bardzo wyraźnie widzimy tutaj czystą politykę. Czysta polityka, która bardzo mocno zahacza o ich życie, o ich odpowiedzialność. Odpowiedzialnością Efraima było walczyć, a jednak odwrócili się i nie walczyli w dniu walki. Kiedy zastanawiamy się nad życiem, pytamy się bardzo często, o co chodzi? Boże, o co chodzi w moim życiu? Dlaczego to mnie spotkało? Dlaczego te rzeczy się dzieją? Tak? Mówiłem, wspomniałem o Gołocie na początku, jakaś jego walka. Z jednej strony żałowałem go i ciężko było na to patrzeć w ogóle, ciężko było w ogóle słuchać, co on mówi. Ale jedna rzecz, którą powiedział, mówi, nie umiem bez tego żyć. Nie umiem bez tego żyć, bez tej walki. Taki łomot dostać, tak wyglądać okropnie. A mówi, nie umiem bez tego żyć. Jeżeli kogoś gorszy mówienie o boksie, to przepraszam bardzo, apostoł Paweł mówił o boksie. I on bardzo mocno przyrównywał nasze życie. Mówi, ja nie jestem jak pięściarz, który uderza w powietrze. Ja chcę walczyć i uderzać celnie. Biblia mówi nam bardzo wyraźnie o walkach, które my staczamy w naszym życiu. Słucham różnych wiadomości. Zawsze mi to trafi gdzieś tam. Ja po prostu trafię na jakąś wiadomość. To nie jest tak, że przesiaduję non-stop i tylko wysłuchuję. Ale usłyszałem w pewnym emerycie, który buduje w swoim garażu helikopter. To było tak ważne, że w wiadomościach o tym powiedzieli. Buduje w swoim garażu helikopter, przyjaciele mu pomagają. To jest sens jego życia był. Fajnie, nie? W garażu helikopter sobie budować. Mówi całe jego marzenie, żeby on chociaż troszeczkę się uniósł do góry. Nie wiem, czy ktoś oglądał tą wiadomość. To w wiadomościach głównych telewizyjnych. Sens jego życia? Kogo bardziej żałować? Gołotę czy jego? Gołota przynajmniej chciał walczyć. Dobrze jest mieć jakiś cel. Ja nie potępiam. Ja bym sobie sam chętnie zbudował takie coś, ale czy to jest sens mojego życia? Pytamy się w życiu, o co chodzi, a życie bardzo często mówi coś takiego, obiecuje wielkie rzeczy. Obiecuje nam wielkie rzeczy. Mówię, mamy marzenia co do wielkich rzeczy w naszym życiu, ale życie nie może nam tego dać. Życie nie może nam tego dać. Obiecuje coś dobrego, ale na końcu, jak zwykle, i tak coś nie wychodzi. David Livingstone, to postać, która jest jedna z ważniejszych i bardziej rozpoznawalnych, jeżeli chodzi o historię, jeżeli chodzi o historię Anglii. I młodzież rozpoznaje go. To jest dosyć dziwne. Westminster Chapel, tam gdzie byliśmy, wielka, olbrzymia katedra, piękny chór, który tam śpiewał, tych męsko-chłopięcy. Prochy Davida Livingstona zostały tam złożone. Wielu innych, tak? To tylko tak na marginesie, bo tam byłem, bo to widziałem, to więc zaraz się wczułem, że ja tam byłem i tam jego prochy zostały złożone. Ale cóż takiego wielkiego w sobie miał David Livingstone? To był ciężko pracujący robotnik, który bardzo ciężko pracował na to, żeby skończyć studia teologiczne i żeby skończyć studia lekarskie. Chciał najpierw jechać do Indii, ale ponieważ tam były walki różnego rodzaju, nie pojechał do Indii, pojechał do Afryki. Nie był jakimś niesamowicie wielkim misjonarzem, który by tam zgromadził tłumy, przemawiał do tłumów i tak dalej. Bardziej był przyrodnikiem, opisywał kraj, w którym był, przeszedł go kilka razy. Zgubił się, że aż wysłano za nim ekspedycję i znaleziono go 3 lata przed jego śmiercią. Później już, kiedy jest bliski swojej śmierci, to jest rok 1870, później 873, kiedy umiera, marzec 19 marca pisze w taki sposób w swoich dziennikach. Pisze o swoich zmaganiach, o swoich walkach. Tam pisał więcej o dzikich zwierzętach, o malarii, niedożywieniu. A jednak miał w sobie coś, co pozwalało mu przetrwać i co sprawiało, że w ogóle ta walka miała sens. Ta walka miała sens. 19 marca. 1873 rok. Mówi tak, dzięki Wszechmocnemu za oszczędzenie mnie na drodze życia. Czy mogę mieć nadzieję na ostateczne powodzenie? Powstało tak wiele przeciwności. Oby szatan mnie nie przemógł. Mój dobry Panie Jezu, nic ziemskiego nie zmusi mnie do porzucenia pracy w rozpaczy. Zachęcam siebie w Panu i idę naprzód. 10 kwietnia. Jestem blady i bez siły. Krwawię obficie od 31 marca. Ten upływ krwi pozbawia mnie siły. Jak bardzo chciałbym, żeby mi pozwolono dokończyć dzieła. Kwiecień, 12 kwietnia. Upływ krwi tak bardzo mnie osłabił, że z ledwością poruszam nogami. Powłóczę je przez 2 godziny, a potem leżę wykończony. W ciągu godziny udało mi się ugotować kawę, a potem znowu byłem zmuszony się położyć. Bardzo niechętnie pozwalam się nosić, ale pod naciskami musiałem się zgodzić na pomoc. Umiera 29 kwietnia 1873 roku. Całą swoją energię ukierunkował na to, co uważał, że było ważne, do czego uważał, że Bóg go powołał. Jego życie było pełne co sukcesów, zwycięstw? Nie, było też pełne ograniczeń, było też pełne przeszkód, pełne cierpienia, ale on pielęgnował w sobie powołanie od Boga. Powołanie od Boga i nie dał się zastraszyć przeciwnościom. Co widzimy, kiedy patrzymy na Efraima? Jakiego żołnierza, zawodnika, ale walecznego człowieka, czy widzimy przed sobą, czy waleczny naród widzimy przed sobą. Jak powiedziałem, Efraim to jest tylko nazwa jednego plemienia, ale mówi o całości Izraela, tej północnej części. I potomkowie Efraima, jak widzimy tutaj, oni w dniu walki odwrócili się. Ten, który miał być podwójnie owocny, ten, który miał przynieść błogosławieństwo, to imię niosło ze sobą obietnicę rozmnożenia. On w dniu walki odwrócił się. Zobaczmy, Pierwszą taką ważną rzecz musimy sobie uświadomić. Dla kogo zostało przygotowane piekło? Czy piekło zostało przygotowane dla Judasza, dla Hitlera? Nawet nie dla nich. Nawet nie dla tych okropnych. Nie zostało w ogóle przygotowane dla człowieka. Piekło zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów. I wyraźnie czytamy, jeżeli chcemy sobie zaznaczyć 1 Tymoteusza 2,4 o Bogu, który chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. I też żeby co? I żeby doszli do poznania prawdy. Znowu dotykamy słowa. Znowu dotykamy tego objawienia Bożego w nas. 1 Tymoteusza 2,4. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, doszli do poznania prawdy. Ale czy to oznacza, że wszyscy pójdą do nieba? Że któregoś dnia Pan Bóg się ugnie i wszyscy pójdą do nieba? Biblia bardzo wyraźnie mówi o szkodliwości drugiej śmierci. Bardzo wyraźnie mówi o tym miejscu i czasie, kiedy ludzie będą zgrzytali zębami, kiedy będą płakali. To będzie miejsce rozpaczy. To, że ktoś dobrze zaczął, i teraz wracam do tych Efraimitów, to, że ktoś dobrze zaczął, wcale nie oznacza, że może usiąść na laurach i czekać na, aż przyjdzie pociąg po niego i go zabierze do nieba, jakiś rydwan ognisty zabierze go do nieba. My mamy chodzić z Bogiem, tak jak Henoch chodził. My mamy aktywnie czekać na przyjście Pana Jezusa. Mamy być gotowi aktywnie, nie pasywnie. Nie wystarczy tylko czekać na Boże przyjście. Pierwszy król Saul, on również zakończył dobrze. Judasz, czy on źle zaczął? On zaczął bardzo dobrze. Zaczął wśród uczniów Pana Jezusa. Została mu powierzona odpowiedzialność, ale kończy źle. Jednym z niebezpieczeństw osoby wierzącej jest właśnie to, że potrafi usiąść sobie beztrosko, ma obietnicę, ma gdzieś tam certyfikat, nie wiem, chrztu czy coś jeszcze. Mogę usiąść i czekać, ale w ten sposób to, co mówię, musi być świadomi, że możemy zlekceważyć Boże Słowo. Możemy w ten sposób zlekceważyć samego Boga. Takie naiwne poleganie na jakiejś tradycji, na obrządkach, na wspomnieniach. Kiedyś to było, ale teraz? Jak Duch Święty Ciebie teraz prowadzi? Co masz do tego, żeby zbudować innych? Pamiętamy, kiedy w tygodniu rozwijaliśmy ten temat wierności, mówiliśmy o tym słudze wiernym. Jego cechą było to, że, znaczy niewierny był sługa. Niewierny był taki, powiedzmy najpierw wierny. Wierny pomnożył to, co Pan mu dał. Wierny czekał. Niewierny właśnie powiedział, Pan zwleka, więc zaczął bić sługi, współsługi swoje. Zaczynamy się znęcać nad innymi wtedy, kiedy lekceważymy kogoś. Wtedy, kiedy sami czujemy się zbyt pewni siebie. Tak? Jesteśmy po to, Bóg mówi, sługa mój wierny to ten, który karmi innych. Ten, który ma troskę o innych, ma troskę o Jego Kościół. Nie można powiedzieć, kocham Boga, nie kochając Jego Kościoła. Nie mając nic do dania, nie mając nic do zaoferowania. To jest po prostu nieprawda. To byłoby nieprawda, gdybyś mówił, że kocha Boga, a nie potrzebuje Kościoła. Czy Efraimici byli ważni? Zobaczcie, jeszcze pod koniec śmierci Jozuego, pod koniec życia Jozuego, przepraszam, kiedy już miał umierać, Jozue umiera, znowu przypomnijmy, to znowu skaczemy z setkami lat, 1390 rok około śmierci Jozuego. Przyszli do niego kiedyś synowie Manassesa, to jest księga Jozuego, 17 rozdział, od 12 wiersza. Przyszli synowie Manassesa, bo nie mogli objąć w posiadanie tych miast i Kanańczycy zdołali utrzymać się w tej ziemi. Gdy jednak synowie Izraelscy się wzmocnili, narzucili Kanańczykom pańszczyznę, lecz całkiem ich nie wypędzili. Wtedy rzekli synowie Józefa do Jozuego, dlaczego przydzieliłeś nam losem tylko jeden dział jako dziedzictwo? Przecież jesteśmy ludem licznym i dotychczas Pan nam błogosławił. Tak? Wspominali o tym, co było kiedyś, ale im było mało. Oni mieli potężne terytorium. Gdybyśmy to zobaczyli następnym razem, przepraszam, nie wziąłem dzisiaj, spróbuję to pokazać na obrazku, jak wyglądało ich terytorium względem innych. I rzekł Jozue do nich, jeżeli jesteście ludem licznym, to idźcie sobie do lasu, tam wykarczujcie sobie siedziby w ziemi Peryzyjczyków, Refaitów, skoro góry Efraim są wam za ciasne. Odpowiedzieli synowi Józefa, góry nam nie wystarczają, a wszyscy Kananejczycy mieszkający na tej równinie i tak dalej, posiadają żyzne, żelazne wozy, które są potężni, tak? Inaczej mówi. Znowu Jozue mówi do rodu Józefa, do Efraima i Manassesa: jesteście ludem licznym i macie wielką siłę. Potwierdza. Jesteście ludem licznym, macie wielką siłę, będziecie więc mieli nie jeden wylosowany dział, lecz będziecie mieli także góry, ponieważ to jest las, więc wykarczujecie go, posiądziecie go aż do krańców, gdyż wypędzicie Kanaanejczyków, chociaż mają oni wozy i są też silni. Mówi o ich sile i też widzimy ich, no jakby to, co to na to zachłanność właściwie. Są potężni, chcą mieć jeszcze więcej. Więc to plemię było przez cały czas bardzo liczne. Od czasów Mojżesza, jeszcze widzimy za czasów Jozuego, tak samo było, kiedy już byli w ziemi obiecanej. To miejsce, które im przypadło, było żyzne, piękne, wspaniałe. Bardzo często Biblia mówi o tych wzgórzach Efraima. Do dzisiaj tak tam jest. To jest najżyźniejszy, najbardziej obfity obszar w Izraelu. Również byli wyszkoleni do walki. Byli liczni i byli potężni i byli dobrze wyszkoleni do walki. Oni byli wyposażeni też do tej walki. Do nich należały też potężne miasta, Sylo, Sychem, tam gdzie Abraham miał ołtarze, gdzie składał ofiary, tam gdzie anioł zmagał się, czy Jakub zmagał się z aniołem. Z tego pokolenia pochodził sam Jozue, właśnie Gedeon, Samuel, więc wielkich ludzi też to plemię zrodziło. Mieli być potężni, mieli być wszyscy potężnie używani przez Boga. Tak? Bóg wyposażył ich do tego. I z zewnątrz wyglądało wszystko dobrze, ale oni chyba, można odnieść takie wrażenie, bardziej lubili parady. Bardziej lubili pokazać siebie. Były momenty, kiedy rzeczywiście chcieli walczyć, ale jakoś ich nie było w tej walce. Mówili o walce. Dlaczego nas nie wziąłeś? Ale nie walczyli. Ciekawostka żartowna, gdzieś tam na boku jest historia biblijna, która mówi o tym, że oni seplenili, nie potrafili wypowiedzieć pewnych spółgłosek, nie potrafili powiedzieć sz. I był taki czas, kiedy tam były jakieś walki między nimi i pytali się, jesteś Efraimczykiem? Mówi, nie, no to powiedz sz, na sz. Potrafił powiedzieć tylko sy i zabijali ich dziesiątkami, setkami, tysiącami wtedy. To dotyczy, jeżeli chodzi o Efraima. Był przygotowany, miał być błogosławieństwem, miał być potężnie używany przez Boga. Pytanie, które my do siebie musimy kierować, kiedy czytamy takie słowa, czy ja muszę tym się przejmować, czy ja przypadkiem nie mam w sobie podobnej postawy? Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o Pana Jezusa? Czy o co prosi, kiedy jest w godzinie śmierci, kiedy jest w Getsemane? Pamiętamy jego takie słowa. Mówi, czy jednej godziny nie możecie ze mną czuwać? Ile trwa nasza modlitwa? Pan Jezus mówi tu, czy jednej godziny nie możecie ze mną czuwać? Czy moja modlitwa trwa wystarczająco dużo, czy to jest tylko takie szepnięcie, wzmianka, przelotnie, wsiadając do samochodu, gdzieś tam wysiadając? Bardzo dobrze jest się modlić w każdych takich okolicznościach. I dalej mówi, nie śpijcie, módlcie się, żebyście nie ulegli pokusie, żebyście nie ulegli słabości, żebyście nie ulegli tej ofercie, która jest przed wami. Bo przed wami jest walka. I Pan Jezus w Getsemane pokazuje nam swoją walkę. Walkę na śmierć i życie. On tam wygrywał to, co później działo się na krzyżu. Co czytamy w Księdze Objawienia, jeżeli chodzi o modlitwę, jeżeli chodzi o tchórzów? Czytamy bardzo wyraźnie, że tchórze nie mieli dostępu, nie mieli wejścia do Królestwa Bożego. Tchórze zostali odrzuceni. Tchórze. I modlitwy? Ważne były, to pamiętam anioł, te kadzielnice i tak dalej, tam były te modlitwy świętych. One są ważne. Kiedy stajemy się mocniejsi finansowo, zdrowotnie, kiedy nic nam nie grozi, wydaje się, przynajmniej na pozór, przestajemy potrzebować tak bardzo Boga. Więc przestajemy się modlić, przestajemy sięgać do Jego Słowa, przestajemy kierować się Jego Słowem. Zrobiłem coś złego? No tak, naprawdę, jak ta cudzołożnica ociera sobie usta, mówi, nic złego nie zrobiłam. Tak? Nie wiemy, że coś jest źle z naszym sercem. Nie wiemy, że coś jest źle, coś jest nie tak. Bardzo chcemy, wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś jest chory na raka. Jest chory na raka, ale chce, jak to w naszych czasach, chce szybko. Szybko, żeby to, bądź doktorze, lekarstwo, jakieś przeciwbólowe i już jestem wyleczony, i już dobrze, i już muszę gnać. Ja mam tyle spraw do załatwienia, tyle ważnych rzeczy. Nie mam czasu teraz. My chcemy bardzo szybko, bardzo szybkiego lekarstwa, bardzo szybkich rozwiązań. Recepta, pigułka, gotowe. Nie chcemy słuchać. Nie chcemy słuchać, nie lubimy słuchać o opamiętaniu, o naprawianiu swoich dróg, o naprawieniu swojego myślenia i postępowania. To nam się nie podoba za bardzo. Wolimy rzeczy, które są przyjemne, które są szybkie, które skutecznie działają. Duch Efraima w takim razie to będzie duch poddania. I takiego ducha należy się wystrzegać. Duch poddania. Takiego ducha należy się wystrzegać. Jeszcze raz przypomnę z listu do Hebrajczyków 10:39. Hebrajczyków 10:39. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i co? I giną. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Czasami wydaje się człowiekowi, jeżeli się z czegoś wycofam, to będzie mi lepiej. Jeżeli stchórzę, tchórzowi się wydaje, że będzie mu lepiej, że będzie bezpieczniejszy. Ci, którzy się wycofują, co się z nimi dzieje? Giną. To, że nie mam odwagi w sobie do przyznawania się do Chrystusa, może spowodować, że zginę. To nie jest tylko to, że ja uratuję swoją skórę. Tchórz, kiedy ucieka, chce ratować swoją skórę. Nie chce się opowiedzieć za Chrystusem. Tak? Ci, którzy się wycofują, oni giną. Ale my jesteśmy z tych, którzy zachowują wiarę i zachowują swoją duszę. Którzy wierzą i zachowują swoją duszę. Ale tu trzeba też wielkiej mądrości, naprawdę wielkiej mądrości. Dlatego apostoł Paweł modli się do zborów, nieraz mówi te słowa, aby Bóg dał wam zrozumienie tego, co jest słuszne, tego, co nie jest słuszne. Też w czwartek rozważaliśmy. Bo czasami trzeba się wycofać i to będzie odważne. I to będzie właśnie tym, co trzeba, co Bóg każe nam zrobić. Nie zawsze ucieczka będzie przegraną rzeczą. Ale muszę wiedzieć, do czego Bóg mnie powołuje. Pan Jezus, czy były w Jego życiu momenty, kiedy On ucieka od czegoś? Tak. Na przykład ucieka od tego, żeby Go nie ukamienowano. Odszedł stamtąd, przeszedł. To nie był ten czas. Odszedł od takiej sytuacji. To nie był ten czas, to nie był ten sposób. Czy jeżeli chodzi o Jego naród, czy zostawił jakichś ludzi? Tak, zostawił ludzi. Czytamy bardzo wyraźnie, w pewnym momencie mówi, odwrócił się od nich i już więcej do nich nie mówił. Zostawia, bo to nie był jego kurs. Jego kurs była Jerozolima i krzyż. Dlatego tu trzeba wielkiej mądrości, żeby rozumieć, co jest mi wyznaczone przez Pana. Tak jak David Livingstone musiał wiedzieć, jakie było jego powołanie, do czego Bóg go powołał, jaka była jego misja. Jeżeli tego nie będę rozumiał, to ja będę kierował się swoim widzimisię. I nawet mogę zostać kimś takim jak faryzeusz, który ma pismo, ma słowo i wydaje mu się, że się kieruje tym słowem i wydaje mu się, że robi przysługę Panu Bogu, ale to będzie kurs diabelski. To będzie to, co zrobił Piotr. Chciał dobrze. Panie, nic takiego na Ciebie nie przyjdzie. Jezus mu mówi co? Idź precz ode mnie, szatanie. Idź precz ode mnie, szatanie. Więc musimy uważać na to, co to jest, jaka rzecz w moim życiu jest ważna, do czego Bóg mnie ustawił i co mam robić, jeżeli chodzi o małżeństwo, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o moją misję, szkoła, zbór, tak samo. Boże, jaka jest Twoja wola względem mnie, jeżeli chodzi o moje miejsce, moje zadanie, moje powołanie, do czego mnie powołujesz? Czy mówię sobie, dajcie mi wszyscy spokój, ja sobie będę po swojemu żył, ja rozumiem to wszystko najlepiej i tak po prostu będzie. Boże dziecko, jeżeli Duch Święty zaczyna działać w jego życiu, Boże dziecko pozwala, Boże, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie w moim życiu. Na jakim owocu Tobie zależy? Pamiętajmy jeszcze raz, Bóg chce przez Twoje życie, nie przeznaczył żadnego z nas na zatracenie, a chce przez Twoje życie przynieść błogosławieństwo, przynieść obfitość. Chce, żebyś był podwójnie błogosławiony. Nawet jeżeli przytrafiły Ci się straszne rzeczy w Twoim życiu, Bóg chce owocu w moim i twoim życiu. Ta bitwa, o której tutaj czytamy, prawdopodobnie nie ma tam żadnego odnośnika i rzeczywiście ciężko cokolwiek wywnioskować, że coś takiego rzeczywiście miało miejsce, że była taka walka. Najprawdopodobniej jest to obraz tylko ich wewnętrznej duchowej postawy. Krok po kroku, dzień po dniu lekceważyli Boże Słowo, lekceważyli Boga i schodzili na manowce. I nie widzieli tego, nie potrafili tego dostrzec. I to jest tragedia. Ozeasz, raz jeżeli powołam się tu na Ozeasza, 7 rozdział od 8 wiersza, możemy sobie zaznaczyć i tam Ozeasz dużo więcej mówi o właśnie Efraimie, tak to nazywa. Ozeasz 7 rozdział od 8 wiersza. Efraim zmieszał się z narodami. Efraim stał się jak placek nieobrócony. Czyli wydaje się u góry, że jest wszystko dobrze, tak? A u dołu się pali. Obcy zużywają jego siłę, a on o tym nie wie. Nawet siwizna go przyprószyła, a on o tym nie wie. A choć pycha Izraela świadczy przeciwko niemu, jednak nie nawrócili się do Pana, swojego Boga, ani w tym wszystkim go nie szukali. Czyli największym przeciwnikiem naszym jest pycha. To ona nas zwodzi. To ona nam wmawia, że wszystko jest w porządku. Kieruj się sercem. Na pewno będzie dobrze. Nic się nie dzieje do tej pory, to i dalej nic się nie stanie. Przypaleni od jednej strony, a jeszcze tego nie zauważają. Efraim stał się jak gołąb głupi i nierozumny. Wzywali Egipt, udali się do Asyrii. Jeszcze raz, mieli Boga, mieli Jego Słowo. Mógł ich prowadzić Duch Pana, bo jeżeli kierujemy się Jego Słowem, w Duchu Jego, to wtedy Duch Święty nas prowadzi. Ale oni czuli się słabi z jakiegoś powodu, wystraszyli się i szukali gdzie pomocy. Tu Egipt, tam Asyria, szukali gdzieś na zewnątrz. Dlatego Jakub mówi o mądrości, która jest ziemska. Ziemska mądrość, jak mówi wprost, nazywają demoniczną mądrością. Ziemska mądrość jest demoniczną mądrością. Nie wystarczy tylko być dobrym ekonomistą. Nie wystarczy być dobrym psychologiem w życiu. Nie wystarczy znać się na czymś. To nie wystarczy. My musimy dać się kierować Duchowi Świętemu. Bo jeżeli spojrzymy na życie tego Dawida Livingstona, czy na życie apostoła Pawła, czy na życie samego naszego Pana Jezusa Chrystusa, to trzeba powiedzieć, nie, to jest bez sensu. Ciągle utrapienia, ciągle przeciwności, ciągle jakieś trud. Po co to wszystko? Przecież my chcielibyśmy wygodnej emerytury, dobrej, wysokiej emerytury, przyjemnego życia, uznania wśród ludzi. Tego chcemy. To byłoby fajne. Cóż pięknego jest w życiu Pawła i Pana Jezusa czy innych tego typu. Ale to jest właśnie walka, co do której apostoł Paweł mówi, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem. Teraz czeka mnie dopiero pochwała. Teraz czeka mnie to, na co czekałem, wieniec zwycięstwa. Teraz. Na jakie przeszkody ty napotykasz się w swoim życiu? Co powstrzymuje ciebie od tego, żeby brać na siebie jego krzyż codziennie? Bo to jest nasza walka. Co powstrzymuje ciebie, żeby opierać się na jego słowie, szukać ucieczki w nim, w jego słowie? Czy są jakieś ogniste pociski, które lecą w twoją stronę? Byłoby dziwne, gdyby nie leciały. Byłoby dziwne, gdyby nie leciały. I byłoby dziwne, gdyby Bóg nie pozwalał na to, żebyśmy byli karceni, doświadczani. Bo kogo miłuje, tego smaga. Więc my wszyscy mamy walkę w swoim życiu. Czy nam się podobają jakieś igrzyska, czy nie, czy my coś oglądamy, czy nie, nie ma znaczenia. Każdy z nas prowadzi swoją walkę. I my musimy być gotowi. Musimy być gotowi, poddani Jego Duchowi. Musimy iść za tym, do czego On nas prowadzi. Musimy wiedzieć, w którą stronę w ogóle mamy iść, gdzie uderzać, żeby nie w próżnię uderzać. Więc jeżeli czyjeś życie cechuje gorycz, narzekanie i tej brak radości w Duchu Świętym, brak nadziei, to trzeba dobrze się przyjrzeć temu, w jakiej sytuacji się znajdujesz, w jakiej sytuacji jest twoje serce. Przyjrzyj się, przeanalizuj to. Skonfrontuj to z Bożym Słowem. Bo tak jak powiedziałem to przy tym liście do Hebrajczyków, ci, którzy się poddają, wydaje im się, że ratują swoje życie, ale oni giną. Oni właśnie giną. Więc jakie są cechy uciekiniera? Pamiętam taką sytuację, ktoś zwiedzał warsztat garncarza oglądał różne garnki i chciał wziąć jeden garnek do ręki. Mówi, nie, tego nie ruszaj. Mówi, dlaczego? Wygląda już ulepiony, dobrze wygląda. Mówi, nie, bo jeszcze nie został wypalony. Tego nie ruszaj, bo jeszcze nie został wypalony. Niestety jest tak w życiu, że niektórzy wyglądają na porządne garnki, tak jak Efraim wyglądał na porządnego, ale nie przeszedł tego ognia doświadczenia. Nie przeszedł do tej próby. I do takich ludzi to nie podchodź, bo nie wiadomo, co ci powie. Czasami boimy się wręcz takich ludzi, bo od niego zieje jakiś gniew, jakieś utyskiwania nieustanne, jakieś malkontentstwo i tak dalej. Co jest w twoim sercu? Co dzieje się z tobą? Co dzieje się, kiedy wspomina się przy tobie o woli Bożej? Co dzieje się, kiedy ktoś pyta cię, a jak Bóg cię prowadził w twoim życiu? Powiedz coś budującego. Co dzieje się? Może ktoś powiedzie, a tobie to łatwo mówić, ty to nie znasz mojej sytuacji. Strach, strach i jeszcze raz strach. I ciągłe oczekiwanie na jakieś nieszczęście. Poczucie własnej sprawiedliwości sprawia w nas dwie rzeczy. Poczucie własnej sprawiedliwości. Z jednej strony właśnie widzimy siebie jako kogoś, kto jest kimś, tak? I sprawia w nas takie nadęcie, jak mówi apostoł Paweł. Rośnie jak na drożdżach, tych zepsutych tych drożdżach, które tam powodują fermentację. Albo też z drugiej strony, jeżeli ktoś jest właśnie w taki sposób, wygląda, jeżeli ma własną taką sprawiedliwość, to też staje się z nim coś takiego, że zaczyna się użalać nad sobą. Użalamy się wtedy, kiedy uważamy, że nam się coś należy. Tak? Wtedy się użalamy nad sobą. Stajemy się też zobojętniali na to, co dzieje się dookoła. Kiedy mam własną sprawiedliwość, mówię, mnie to nie obchodzi. Co mi tam inni? To mi niepotrzebne. Tak? Tak ponoć było po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku. Nasza bitwa, tu Polska. Kiedy wygrano rzekomo tą walkę jedną, ale w całości nie wygrano, ponieważ większość powiedziała, hej, żniwa są, idziemy do domu. I nie skończyli tej kwestii. Nie skończyli. Ważniejsze było dla nich to, żeby, a co tam, idziemy. Pobiliśmy się, fajnie było, idziemy do domu, żniwa są. Więc jakie jest moje nastawienie? Czy to jest moje życie, to jest tylko mój interes, moja sprawa, czy też w moim życiu liczy się Boża wola? To jest jedna z cech kogoś, kto jest tchórzem, kogoś, kto się poddaje, kogoś, kto ucieka z pola walki. W 78 psalmie, jeszcze raz wracamy, 10, 11 wiersz, czytamy o powodzie takiej postawy. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. 10, 11 wiersz. Nie strzegli przymierza Bożego, a według zakonu Jego nie chcieli postępować. Zapomnieli o czynach Jego i o cudownych dziełach, które im ukazał. Ja również muszę sobie nam w rodzinie przypominać. Zobaczcie, Bóg był wierny. Bóg był wierny, nie opuścił nas. Bóg zawsze nas prowadził. Dlaczego nie mielibyśmy Jemu dalej ufać? Dlaczego mamy stawać na głowie i kombinować i robić różne fikołki, żeby coś z tym zrobić? Powierzmy to Bogu. Powierzmy to Bogu. Cokolwiek to jest przez kwestia jakaś materialna, zdrowotna, musimy uczyć się powierzać nasze życie Bogu. Czy trzeba kogoś przekonywać, że Pinokio był głupiutki? W tym momencie, jak zakopywał pieniążek po to, żeby mu wyrosło drzewko z pieniążkami. Chyba nikogo nie trzeba co do tego przekonywać. On miał nadzieję, że z tego wyrosną pieniążki. Jeżeli włoży jeden pieniążek, to wyrosną jakieś inne pieniążki. Czy my zadajemy sobie pytanie, jaki duch motywuje mnie do tego, co robię? Jaki duch motywuje mnie do tego, co teraz mam zrobić? A każdy z nas ma jakąś sytuację, ma jakąś kwestię, coś przed czym stoi, jakieś decyzje. Jaki duch za tym stoi? Czy zadaję sobie w ogóle takie pytanie? Zobaczcie jeszcze raz, Bóg chce nam błogosławić. Bóg chce, wyróżnia Efraima. Podwójne błogosławieństwo, podwójny owoc. On chce tego dla naszego życia. Czy poddajesz się Duchowi Bożemu? Czy poddajesz się tej obietnicy? Czy dajesz się napełnić Jego Słowem? Czy czułeś się kiedyś przygwożdżony do narożnika? Tak właśnie wyobrażam sobie tę walkę ciągle, jakby to było być na ringu. To są tak potężne ciosy. Mi wystarczyłby pewnie jeden wcale niemocny. i bym długo nie wytrzymał. To są potężne ciosy. Każdy z nas coś przechodzi. Każdy ma inną historię swojego życia. Niektórzy coś wczoraj przeżywali, jakieś zdrowotne kwestie, prawda, z płaczem i było dramatycznie. Było dramatycznie. To była ich walka. Każdy z nas coś ma. Każdy z nas przez coś przechodzi w naszym życiu. Jaki głos odzywa się w tobie? Jaki głos odzywa się? Bo trzeba sobie, to jest bardzo ważne, czym się motywuje. Bo jest mnóstwo głosów, które mówi, nie dasz rady. Nie dasz rady. Nie nadajesz się. I my w końcu wierzymy w to i powtarzamy sobie jak taką mantrę. Ja nigdy. Mamy głosy naszych przodków, mamy głosy różnych ludzi dookoła, a bo ktoś tam znam, on tak a tak robił. Zawsze na kogoś w jakiś sposób się powołujemy. Dlatego pytam się, jeżeli zostałeś przygwożdżony tego narożnika, czy jakiego głosu słuchasz? Czy słuchasz głosu Ducha Świętego? Czy słuchasz tego, co Bóg ma do ciebie powiedzenia w swoim słowie? A wiedzmy to, że nieumiejętnie będziemy czytali. To nawet to, co robił szatan, nawet w stosunku do Pana Jezusa, on będzie wykorzystywał słowo, żeby ciebie pognębić. Będzie się starał nawet użyć Bożego Słowa, żeby ciebie zniszczyć i powiedzieć ci, nie dasz rady. Nie dasz rady. Dlatego tak ważne jest to wspólne czytanie, wspólne rozważanie. Tak ważne jest to, żeby w Słowie się wychowywać i trwać. Te pieśni jeszcze raz ciągle, ach, nie rozstanę się z Twoim Słowem do śmierci z Biblią Świętą, ja nie rozstanę się. Tak? Bo jeżeli przyjdzie strach, a przyjdzie prędzej czy później, w taki czy inny sposób, na takim czy innym polu, zostaniemy przygwożdżeni do narożnika. Przyjdzie strach, a strach zawsze prowadzi do złych decyzji. Strach prowadzi do złych decyzji, do pomnożenia problemów, a nie do tego, żeby było ich mniej. Ale co trzeba bardzo ważnego powiedzieć, jeżeli ktoś czuje się w tym momencie, że no, ja to jestem właśnie taki beznadziejny, każdy z nas ma swoje lepsze i gorsze dni i ma w sobie coś, o co łatwo diabłu się zahaczyć, bo mamy cielesność. Każdy z nas jest podobny do tej postawy Efraima. Mamy to w sobie, mamy tą skłonność. Nawet po nawróceniu. Zobaczmy na List do Rzymian, 7 rozdział, od 18 wiersza będę czytał. List do Rzymian, 7 rozdział, od 18 wiersza. Co przeżywał apostoł Paweł? Mówi, wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, które nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Gdyby się skończyło na tym ten rozdział, to byłoby tragicznie. Ale 25 wiersz jeszcze jest, mówi, Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Potrzebuję tych ograniczeń. Potrzebuję tego, żeby słowo mnie brało w karby. Tak? Ale mówi, zakon, który mnie wyzwala, to jest zakon ducha. To jest zakon ducha. Ale jest pełni świadomy tego, że on jest podatny. Jest podatny. Chciałbym dobrze. Idealizujemy. Chciałbym dobrze. Ale wychodzi tak jak zwykle. Więc walki w naszym życiu nigdy nie są przypadkowe. Nigdy nie są przypadkowe. Czy Bóg nie wie, z czym walczysz? Czy Bóg nie wie, z czym masz do czynienia? Czy Bóg nie wie, jaką masz siłę? Mówi, psalmista mówi, Panie, prochem jesteśmy. Panie, przecież my jesteśmy tylko prochem. Ja muszę sobie to uświadomić, że jestem tylko prochem. Jak głupi są ci, którzy dam radę. Ja to sam pokonam, dam radę. Potrzebuję tego głosu, który powie mi, dam radę, ale to będzie Duch Święty, a nie tylko mój głos. Nie tylko moje odczucie w związku z tym. Więc Boże obietnice, Boże Słowo, Boże Święty Duch ma moc uwolnić nas. I bohaterowie to ci, którzy nie poddali się, którzy walczyli. Zapłacili za to życiem, ale wygrali. Uwierzyli, że Bóg był z nimi, tak jak z Józefem. Chociaż nie było widoków na poprawę. Chociaż wydawało się, jakby Bóg zapomniał, ale Bóg był z nim. Ezaw przy pierwszym skurczu żołądka co zrobił? Zrezygnował ze swojego pierworodztwa. Zrezygnował z tej obietnicy błogosławieństwa, tej płodności. Oddał pierworodztwo walkowerem. Jakub, dziadek Efraima właśnie, co robił, jeżeli chodzi o błogosławieństwo? Nie tylko tam, że był oszustem, ale później też był ten moment, kiedy walczy z aniołem. Walczy, pobłogosław mi, pobłogosław mi. Walczy o to. Dlatego Pan Jezus mówi o tych drzwiach, żeby kołatać. Mówi o tym, żeby prosić, żeby nie ustawać w tym. Nie ustawać. Daniel w dole lwami, młodzieńcy w piecu. Dlaczego oni tam się znaleźli? Dlatego właśnie, że się nie poddali. Nie ustąpili pola przeciwnikowi. Nawet jeżeli nas Bóg nie obroni, nawet jeżeli zginiemy. Ale w ten sposób poznali też moc Bożą. W ten sposób doświadczyli rzeczy, których nikt inny nie doświadczył. Nie ugięli się i przeszli przez ten ogień pieca, przeszli przez dół z lwami i wygrali. Oni są bohaterami wiary. Pamiętajmy przez cały czas, nie byłoby Efraima, gdyby nie było Menassesa. Najpierw są utrapienia, najpierw są te ciężkie momenty, potem jest Efraim, to podwójne błogosławieństwo. I Efraim jest właśnie wywyższony. Tego Bóg dla nas chce. W liście do Efezjan mamy wiele o takiej walce duchowej. W drugim rozdziale również, drugi rozdział od 6 wiersza mówi tak. Wraz z Nim wzbudził nas, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. On mówi, zobaczcie, zobaczcie, co dla was Bóg przygotował. Zobaczcie wasze zwycięstwo już teraz. Zwycięzcy widzą oczami wiary to, co Pan Jezus im obiecuje. Nie co świat, co Pan Jezus im obiecuje. W trzecim rozdziale mówi, żebyśmy mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Żebyśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić. Ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Mówi o zwycięstwie naszym. Mówi, Jemu już jest chwała. On już otrzymał ten wieniec. I ci bohaterowie wiary poświadczają. Jest zwycięstwo. Jest zwycięstwo. Co musimy zrobić? Czy my mamy jakiś oręż? Oni mieli łuki, oni byli wyszkoleni, oni byli silni. My mamy Ducha Świętego, mamy Jego Słowo. Mamy oręż, o którym, jak mówi, miecz czego? Prawdy. To jest Jego Słowo. Tak? Mamy tarczę wiary, żeby gasić ogniste pociski złego. Co mamy na głowie? Przyłbice zbawienia, tak jest. Co mamy na piersi? Pancerz sprawiedliwości. Co mamy na nogach? O tym często zapominamy. Buty głoszenia Ewangelii. Tak? To tylko ciocie ze szkółki znają. Buty głoszenia Ewangelii. Jeżeli tego nie ma w nas, nie ma we mnie pragnienia, to jest mój Kościół, razem walczymy o Ewangelię, o to, żeby Ewangelia była głoszona. Zrobię wszystko. To jest cały nasz oręż wiary. I wreszcie na końcu, co to wszystko spina? Pas prawdy. Pas prawdy. On to wszystko trzyma. On to wszystko trzyma. Dlatego tak bardzo potrzebujemy tego, co apostoł Paweł mówi. Wiedz, kim jest Pan. Znaj Jego Słowo. Daj się prowadzić Jemu, Jego Duchowi. A zwycięstwo zobaczysz, jakie będzie wspaniałe, cudowne. Zobaczysz to dzieło, które przygotowałem dla Ciebie na końcu. Będziesz zdumiony. Będziesz zachwycony. Bo nikt z nas nie jest w stanie tego wyprodukować w sobie. Mam nadzieję, że te słowa były dla nas i przestrogą, i zachętą. Chciałbym teraz poprosić, abyśmy się modlili, będziemy modlili się, będziemy dziękowali Bogu za Jego chleb, za Jego kielich, za Jego zwycięstwo. Za Jego zwycięstwo. Powstańmy.